Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wśród Żydów powszechna jest jeszcze nieznajomość chrześcijaństwa, przyznał rabin Dawid Rosen na synodzie biskupów.
Stolica Apostolska jest zaniepokojona światowym wzrostem wydatków na zbrojenia.
Zmarł uczeń i przyjaciel Jana Pawła II, ksiądz profesor Tadeusz Styczeń.
14 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Obrady Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu kontynuowane są dzisiaj w obecności papieża na sesjach ogólnych. W programie dzisiejszej sesji popołudniowej, obok wypowiedzi ojców synodalnych, są też wystąpienia specjalnie zaproszonych przez Ojca Świętego przedstawicieli islamu, sunnity z Libanu i szyity z Iranu. Wczoraj uczestniczyli już oni w pracach tzw. circuli minores. Tych mniejszych grup jest na obecnym synodzie 10, w tym 6 języka francuskiego, 2 angielskiego i 2 arabskiego.
Natomiast wczoraj po południu w auli synodalnej wystąpił inny ze specjalnie zaproszonych przez papieża gości, rabin Dawid Rosen. Jest on doradcą głównego rabinatu Izraela i równocześnie dyrektorem Departamentu do Spraw Relacji Międzyreligijnych w Amerykańskim Komitecie Żydowskim. Benedykt XVI, który był obecny na wczorajszej sesji ogólnej, przyjął go też na audiencji prywatnej.
W wystąpieniu przed ojcami synodalnymi rabin Rosen podkreślił dokonane ostatnio postępy w dialogu i współpracy chrześcijan i Żydów. Odnotował wprawdzie nieznajomość u niektórych duchownych nie tylko współczesnego judaizmu, ale i aktualnego nauczania Kościoła na jego temat. Przyznał jednak, że w świecie żydowskim jest jeszcze bardzo rozpowszechniona nieznajomość chrześcijaństwa i przemian, jakie dokonały się w relacjach z katolikami. Życie każdej społeczności we własnym kręgu kulturowym, religijnym i językowym, znamienne dla Bliskiego Wschodu łącznie z Izraelem, nie sprzyja wzajemnemu poznaniu. Odnosząc się do stwierdzenia dokumentu roboczego na synod o izraelskiej okupacji terytoriów palestyńskich jako źródle konfliktu arabsko-żydowskiego, przedstawiciel judaizmu przypomniał, że konflikt ten pojawił się już dziesiątki lat wcześniej. Przyznał jednak, że chrześcijanie Palestyny mają prawo podzielać dążenia palestyńskiego społeczeństwa, a sytuacja kościołów jest tam obecnie trudna, zwłaszcza gdy przedziela je palestyńsko-izraelska granica.
Na konferencji prasowej po wczorajszej sesji synodu rabin Rosen mówił też o kontrowersyjnej decyzji izraelskiego rządu, by wszyscy jego nowi obywatele składali przysięgę na wierność Izraelowi jako państwu żydowskiemu. Wprawdzie wyraził osobiste ubolewanie z powodu takiej propozycji, ale wyjaśnił, że zachodzi różnica między żydowskością odnoszoną do grupy etnicznej i do społeczności religijnej. Jego zdaniem większość Izraelczyków, myśląc o państwie żydowskim, nie rozumie tego w sensie religijnym.
Również wczoraj grupę ojców synodalnych przyjął na Kwirynale prezydent Włoch Giorgio Napolitano. Do delegacji należało 6 patriarchów, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i sekretarz generalny Synodu Biskupów. Szef włoskiego państwa podkreślił znaczenie odnowy chrześcijańskiej obecności na Bliskim Wschodzie i prowadzonego przez Kościół katolicki dialogu z religiami monoteistycznymi dla pojednania między cywilizacjami.
Od roku 2000 ogólnoświatowe wydatki na zbrojenia wzrosły o niemal 50%. Zdaniem Stolicy Apostolskiej świadczy to o złym funkcjonowaniu ONZ, bowiem celem tej organizacji miało być oparcie pokoju i bezpieczeństwa nie na równowadze strachu, lecz na pełnym poszanowaniu praw i wolności. Przypomniał o tym na forum Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Arcybiskup Francis Czulikat zabrał głos w czasie debaty na temat rozbrojenia.
Watykański dyplomata przyznał, że problem rozbrojenia wiąże się z brakiem skutecznych mechanizmów kontroli. Dotyczy to zwłaszcza broni biologicznej i chemicznej, których produkcję czy gromadzenie można ukrywać pod pretekstem wykorzystania ich do celów cywilnych. Arcybiskup Czulikat wspomniał też o pozytywnych zjawiskach. Jednym z nich jest powolny przełom, jaki dokonuje się w dziedzinie broni nuklearnej. Wiele krajów wyraża się już o niej inaczej, co może wskazywać, że istnieje wola definitywnego zamknięcia tego rozdziału, zaznaczył hinduski hierarcha. Zastrzegł on jednak, że realne zmiany w tej dziedzinie wydają się jeszcze trudne do osiągnięcia. Innym osiągnięciem procesu rozbrojeniowego jest wejście w życie konwencji o zakazie broni kasetowej. W przekonaniu watykańskiego dyplomaty za znaczący przełom należy uznać fakt, że w konwencji tej po raz pierwszy wspomina się o prawach ofiar.
W Wspólnota międzynarodowa musi być gotowa na wybuch kolejnej wojny domowej i katastrofy humanitarnej w Sudanie. Dojdzie do tego, jeśli zapowiedziane na styczeń referendum o samostanowieniu południowej części kraju nie dojdzie do skutku lub zostanie odłożone, bądź jeśli społeczeństwo będzie miało wrażenie, że jego wyniki zostały sfałszowane. Z tym ostrzeżeniem przybyła w tym tygodniu do Nowego Jorku oficjalna delegacja kościołów chrześcijańskich w Sudanu. W jej skład weszło dwóch biskupów katolickich, zwierzchnik kościoła episkopalnego, a także przewodniczący tamtejszej Rady Kościołów. W poniedziałek zostali przyjęci przez sekretarza generalnego ONZ.
Ban Ki-moon zapewnił ich, że Narody Zjednoczone przygotowują się do styczniowego referendum, będą je monitorować, a także zabiegają o wzmocnienie sił pokojowych ONZ w tym kraju. Sudańscy duchowni przypomnieli, że referendum było jednym z warunków porozumienia pokojowego, które zakończyło ponad 20-letnią wojnę domową. Drugim warunkiem porozumienia, który również musi być wypełniony, jest sprawiedliwy podział dochodów z wydobycia ropy naftowej, które dziś stanowią 65% budżetu państwa. Ekumeniczna delegacja z Sudanu przypomniała także w ONZ o łamaniu wolności religijnej w zdominowanej przez muzułmanów północnej części kraju. Zaznaczono, że również chrześcijanie podlegają tam islamskiemu prawu szariatu. Zobowiązuje to na przykład katolickie szkoły do nauczania islamu, a kościołowi uniemożliwia działalność misyjną. Przyjęcie przez muzułmanina wiary chrześcijańskiej jest tam bowiem karane śmiercią.
Natychmiastowego uwolnienia tegorocznego laureata pokojowej Nagrody Nobla zażądała Komisja Sprawiedliwości i Pokoju diecezji Hongkongu. Liu Xiaobo odbywa 11-letni wyrok więzienia, na który skazano go rok temu. 51-letni chiński intelektualista i obrońca praw człowieka zadedykował Nagrodę Nobla ofiarom masakry na placu Tiananmen w 1989 roku. Przedstawiciele Kościelnej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju uznali za absurdalne działania rządu w Pekinie, których celem jest ograniczenie wolności słowa. Ich zdaniem władzom chińskim zależy jedynie na umacnianiu potęgi gospodarczej państwa środka, by powstrzymać innych. Katolicy Hongkongu doceniają decyzję Komitetu Noblowskiego i wyróżnienie chińskiego dysydenta. Ich zdaniem jego Nobel stał się bowiem iskierką, która wielu Chińczykom przypomni o prawdziwej wolności.
Polski biuletyn z Watykanu.
Wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie radiowatikana.org.
Mający polskie korzenie arcybiskup Thomas Łęski, metropolita Miami na Florydzie, włączony został do konfraterni zakonu świętego Pawła I Pustelnika. Uroczystość odbyła się wczoraj w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, duchowej stolicy amerykańskiej Polonii.
Uroczystej Eucharystii w kaplicy Matki Bożej przewodniczył arcybiskup Tomasz Łęski, podczas której generał zakonu paulińskiego ojciec Izydor Matuszewski odczytał akt włączenia arcybiskupa do konfraterni paulińskiej.
Uznając Twoje nabożeństwo do Pani Jasnogórskiej oraz przyjaźń okazywaną naszemu zakonowi, włączamy Cię, Ekscelencjo, do konfraterni paulińskiej, dziękując za to, że od samego początku, kiedy zostałeś ustanowiony biskupiem, odwiedzałeś amerykańską Częstochowę z posługą duszpasterską.
Ksiądz arcybiskup Tomasz Łęski, jestem bardzo wdzięczny ojcu generalowi zakony Paulinów i całej wspólnocie za przyjęcie mnie wśród regii rodziny zakonu.
Konfraternia Paulińska jako nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów i przyjaciół zakonu sięga swym początkiem połowy XIV wieku. Nie stanowiła ona prawnej organizacji, ale była to duchowa łączność zakonu z uprzywilejowanym gronem swoich dobrodziejów, przyjaciół i współpracowników. Dzięki tej wspólnocie z osobami duchownymi i świeckimi, Paulini mogli lepiej realizować swoje posłannictwo w kościele. Konfraterni stawali się współuczestnikami wszelkich dóbr duchowych zakonu, zarówno za życia, jak i po śmierci. Dla Radia Watykańskiego ze Stanów Zjednoczonych, ojciec Michał Czyżewski, Paulin.
12-letnia pakistańska chrześcijanka została najpierw brutalnie zgwałcona przez grupę muzułmanów, a następnie zabita. Z życiem uszła rok starsza od niej dziewczyna, zgwałcona przez islamskiego nastolatka. Zaszła z nim jednak w ciążę. To tylko ostatnie przypadki wykorzystywania seksualnego chrześcijańskich dziewcząt, do których w Pakistanie dochodzi praktycznie codziennie. Opinia publiczna dowiaduje się jednak tylko o tych najbardziej brutalnych.
Według organizacji niosącej bezpłatną pomoc prawną wykorzystanym kobietom, głównie chrześcijankom i hinduistkom, w Pakistanie coraz częściej dochodzi do gwałtów i porwań mających doprowadzić je do przejścia na islam lub przymusić do małżeństwa z muzułmaninem. Wikariusz generalny Faisalabadu zauważa, że ofiary często nie chcą pójść na policję w obawie przed zemstą ze strony oprawców.
Po ostatnim brutalnym mordzie i gwałcie pakistańscy chrześcijanie są w szoku. Niestety z powodu powszechnej zmowy milczenia kryjącej sprawców mało kto wierzy, że mordercy i gwałciciele zostaną ukarani. Kościół chroni jednak ofiary i ich rodziny oraz pomaga im dochodzić swych praw w sądzie. Wspiera je m.in. Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Pakistańskiego Episkopatu.
Kościół w Syrii jest zaniepokojony szerzeniem się prostytucji wśród chrześcijańskich uchodźców z Iraku. Proboszcz chaldejskiej parafii w Damaszku, ksiądz Farid Botros, alarmuje, że zjawisko to przybiera niespotykane dotąd rozmiary. Dla wielu ludzi prostytucja staje się jedyną możliwością jakiegokolwiek zarobku, ponieważ prawo syryjskie nie pozwala uchodźcom pracować. Zarazem nie otrzymują oni praktycznie żadnej pomocy socjalnej. Trudno jest im też znaleźć chociażby pracę na czarno. Chaldejski biskup Aleppo Antoine Audio podkreśla, że ta sytuacja jest dla kościoła nowym wyzwaniem. Wskazuje zarazem, że głównym elementem skłaniającym chrześcijańskich uchodźców do prostytucji jest rozpacz. Stąd wysiłki kościoła koncentrują się głównie na udzielaniu uciekinierom z Iraku pomocy socjalnej. Chodzi przynajmniej o znalezienie im mieszkania, tymczasowego zatrudnienia i objęcie ich choćby minimalną pomocą finansową.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Dziś rano w szpitalu w Trzebnicy zmarł ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, wybitny etyk, uczeń i przyjaciel Jana Pawła II. Miał 79 lat. Ksiądz Styczeń urodził się 21 grudnia 1931 roku w Wołowicach koło Krakowa. Do zgromadzenia salwatorianów wstąpił w 1947 roku, a w 1955 przyjął święcenia kapłańskie. W czasie studiów słuchał wykładów księdza Karola Wojtyły. Został najpierw jego asystentem, a następnie adiunktem przy katedrze księdza Wojtyły. Wybór krakowskiego kardynała na stolicę Piotrową nie przerwał wzajemnych więzi naukowych i osobistych. Ksiądz Styczeń był autorem ponad 300 prac z dziedziny etyki. Jego pogrzeb odbędzie się w przyszłym tygodniu w Trzebini koło Krakowa. Niesprawiedliwe, bezprzykładne ataki na Kościół katolicki i komisję majątkową bazują na fałszywych danych, powiedział biskup Stanisław Budzik podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski odniósł się do doniesień posła SLD Sławomira Kopecińskiego, który twierdzi, iż Kościół otrzymał za utracone mienie 24 miliardy złotych. W rzeczywistości Skarb Państwa do tej pory wypłacił 107,5 miliona złotych.
Mamy, proszę Państwa, od kilku tygodni bezprzykładną nagonkę prasową na Kościół katolicki w Polsce, związaną z komisją majątkową. Jest to nagonka wysoce niesprawiedliwa i bazująca na fałszywych danych, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy i jak można dzisiaj przeczytać w prasie.
Biskup Budzik podkreślił, że Kościół katolicki jest atakowany w sposób niesprawiedliwy, bezprzykładny i nikt nie odważyłby się wystąpić wobec innej wspólnoty wyznaniowej w Polsce z takimi atakami.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.